— Uwaga! — krzyknął Sam. — On skoczy! Zrobił krok naprzód z mieczem podniesionym do ciosu. — Panie Frodo, prędko! — jęknął. — Naprzód! Naprzód! Nie ma chwili do stracenia! Ja się z nim rozprawię! Naprzód! Frodo spojrzał na niego jakby z wielkiej dali. — Tak, trzeba iść naprzód — powiedział. — Żegnaj, Samie. To już nareszcie koniec wszystkiego. Na górze przeznaczenia dopełni się przeznaczenie. Żegnaj! Odwrócił się zwolna, lecz wyprostowany, odszedł ścieżką pod górę. Teraz wreszcie mogę porachować się z tobą, rzekł Sam i z obnażonym mieczem natarł na Goluma, ale Golum nie skoczył mu do gardła. Leżał rozpłaszczony na ziemi i płakał.
Nie zabijaj nas, chlipał. Nie rań nas tym wstrętnym, okrutnym żelazem. Pozwól nam żyć jeszcze trochę, chociaż trochę dłużej. Zgubieni. Jesteśmy zgubieni. Jeżeli skarb przepadnie, umrzemy, tak? Umrzemy. Rozsypiemy się w proch.
Długimi, kościstymi palcami rozdrapywał na ścieżce popiół.
Proch!
Syczał. Samowi ręka zadrżała. Hobbit kipiał gniewem, rozjątrzony wspomnieniem doznanych od Goluma krzywd. Postąpiłby sprawiedliwie, zabijając tę zdradziecką pokrakę, tego mordercę, który po stokroć na śmierć zasłużył. Rozsądek mówił mu, że powinien to zrobić dla bezpieczeństwa Froda i we własnej obronie. Lecz na dnie serca tkwiło coś, co go powstrzymywało. Nie mógł uderzyć leżącego w prochu, zabłąkanego, pokonanego nędzarza. Niósł pierścień na piersi, jakkolwiek przez bardzo krótki czas, i niejasno rozumiał mękę znikczemniałej duszy i zabiedzonego ciała Goluma, niewolnika pierścienia, tak opętanego przez zły czar, że nie było już dla niego spokoju ani życia na ziemi. Jednak Sam nie umiał swoich uczuć wyrażać w słowach.
— O, niech cię licho porwie, śmierdzielu! — rzekł. — Jazda stąd! Niech cię nie widzę! — Nie ufam ci! Brzydziłbym się dotknąć cię choćby po to, żeby ci dać kopniaka. — A jazda! Bo cię połaskoczę tym brzydkim, okrutnym żelazem!
Golum na czworakach wycofał się na odległość kilku kroków, a potem odwrócił się i widząc, że Sam ma zamiar pożegnać go jednak kopniakiem, umknął ścieżką w dół. Sam przestał się nim interesować. Przypomniał sobie nagle o swoim panu. Spojrzał w górę, ale nie dostrzegł na ścieżce Froda. Ile sił w nogach puścił się w stronę szczytu. Gdyby się obejrzał, pewnie by zauważył, że Golum o parę stóp niżej zawrócił i z rozpłomienionymi szaleństwem oczyma wspina się ostrożnie, lecz bardzo szybko na stożek orod ruiny, przemykając niby cień pośród kamieni. Ścieżka pięła się wzwyż. Wkrótce znów skręcała na wschód i stąd już prosto, przecinając zbocze stożka, biegła ku ciemnym wrotom góry, ku drzwiom do Sam Matnaur. W oddali słońce, wznosząc się już ku zenitowi, przebijało się przez dymy i opary złowrogim blaskiem zaczerwienionej, przyćmionej tarczy. Wokół orod ruiny rozpościerał się kraj martwy, milczący, osnuty cieniem, jakby przyczajony przed jakimś straszliwym ciosem. Sam podszedł do ziejącej jamy i zajrzał. Głąb jej była ciemna i gorąca. Głuchy podziemny grzmot wstrząsnął powietrzem.
— Panie Frodo! Frodo! — zawołał Sam.
Nikt mu nie odpowiedział. Sam stał chwilę. Serce waliło mu w piersi, oszalałe ze strachu. Potem wszedł. Cień pomknął jego śladem. Zrazu nie widział nic. W tej ciężkiej potrzebie zdecydował się wyciągnąć znów szkiełko Galadrieli, lecz pozostało blade i zimne w jego drżących rękach i nie rozświetliło dusznych ciemności. Sam znalazł się w samym sercu królestwa Saurona, w kuźni jego dawnej potęgi, panującej nad całym Śródziemiem, nad wszystkimi innymi ujarzmionymi krajami. Posunął się lękliwie parę kroków dalej wśród mroków, gdy nagle czerwona błyskawica trysnęła z dołu pod wysoki czarny pułap. W jej świetle Sam zorientował się, że jest w długiej pieczarze, czy może w tunelu wydrążonym w trzonie góry, prowadzącym do jej dymiącego stożka. Nieco dalej dno i ściany z obu stron przecinała głęboka szczelina, z której bił czerwony żar, to wystrzelający płomieniem, to zapadający w głąb ciemności. A przez cały czas z dołu dochodził jakby warkot i drganie tętniących ruchem wielkich machin. Znów błysnęło światło i Sam ujrzał wreszcie Froda. Na samej krawędzi otchłani rysowała się jego czarna sylwetka, wyraźnie odcięta na tle łuny, wyprostowana, napięta, ale nieruchoma, jakby skamieniała. — Panie Frodo! — krzyknął Sam. Frodo drgnął. Gdy się odezwał, głos jego wydał się Samowi tak dźwięczny i donośny jak nigdy. Poprzez zgiełk i zamęt orod ruiny słowa rozbrzmiewały wyraźnie pod stropem i między ścianami tunelu. — Przyszedłem! — powiedział Frodo. Ale nie spełnię tego, po co tu dążyłem. Nie uczynię tego. Pierścień należy do mnie. I nagle wsunął pierścień na palec, niknąc Samowi sprzed oczu. Sam otworzył usta i nabrał tchu, lecz nie zdążył krzyknąć, bo w tym momencie stało się coś dziwnego i wypadki potoczyły się błyskawicznie. Sam poczuł gwałtowne uderzenie w plecy. Ktoś podciął mu nogi i przewrócił. Potem odepchnął na bok tak, że hobbit głową rąbnął o kamienną podłogę. Jakiś cień przeskoczył przez niego. Sam na krótką chwilę zapadł w czarną noc. W tej samej sekundzie, gdy Frodo, stojąc w sercu Królestwa Ciemności, włożył na palec pierścień, oznajmiając, że przejmuje go na własność, daleko w Barad-dûr zakołysała się ziemia i czarna wieża zadrżała od posad aż po dumną i straszną koronę. Teraz Sauron nagle go dostrzegł. Jego oko, przebijając cienie, spojrzało ponad równinę na drzwi, które sam przecież stworzył. W błyskawicznym olśnieniu ujrzał ogrom własnego błędu i jasny stał się dla niego podstęp przeciwników. Gniew jego zapłonął niszczycielskim ogniem, ale strach wzbił się olbrzymią czarną chmurą dymu i zaparł mu dech w piersi. Władca wiedział, że grozi mu ostateczne niebezpieczeństwo i że los jego zawisł na wątłej niteczce. Umysł kierujący potęgą ciemności otrząsnął z siebie w tej chwili wszystkie plany wojenne, całą sieć uplecioną chytrze z postrachu i zdrady. Dreszcz przebiegł przez Królestwo Mordoru. Niewolnicy zadrżeli. Dowódcy, nagle zbici z tropu, zachwiali się bezwolni, ogarnięci rozpaczą. Władca bowiem zapomniał o nich. Myśl i wola, potęga, która nimi władała, odbiegła ich, by skupić się na szczycie ognistej góry. Na jej wezwanie, na zgule, upiory pierścienia z szumem skrzydeł, z rozdzierającym krzykiem pomknęły na południe, prześcigając wiatr w ostatniej desperackiej gonitwie. Sam dźwignął się na nogi. Był ogłuszony, krew z rozbitej głowy ściekała mu do oczu. Po omacku brnął przed siebie, aż wreszcie zobaczył dziwną i okropną scenę. Na skraju otchłani Gollum walczył jak opętaniec z niewidzialnym przeciwnikiem. Chwiał się to w przód, to w tył, niekiedy tak blisko krawędzi, że jeden krok tylko dzielił go od zguby, niekiedy odsuwając się od niej, padając na ziemię, wstając, padając znowu i przez cały czas syczał, chociaż nie wymawiał żadnych słów. Podziemne ognie rozbudziły się, gniewne, czerwony żar buchnął, wypełniając pieczarę blaskiem i gorącym. Nagle Sam spostrzegł, że Gollum podnosi swoje długie ręce do ust. Błysnęły białe kły i zwarły się ze szczękiem. Frodo krzyknął. Sam zobaczył go, klęczącego na krawędzi otchłani. Gollum, wirując w szaleńczym tańcu, trzymał we wzniesionej ręce pierścień razem z palcem Froda, tkwiącym jeszcze w złotej obrączce. Pierścień lśnił jak żywy płomień. — Mój skarb! Mój skarb! Mój skarb! — wykrzykiwał Gollum. — Mój skarb! Och, mój skarb! Tak krzycząc, wpatrzony chciwie w swoją zdobycz, zrobił o jeden krok za wiele. Potknął się, przez sekundę chwiał się na krawędzi, potem z przeraźliwym wrzaskiem runął w ognistą czeluść. Ostatni przeciągły jęk — mój skarb! — dobiegł z otchłani. Gollum zniknął. Rozległ się grzmot, straszliwy zgiełk rozpętał się wkoło. Ognie wystrzelając z głębi, lizały pułap jaskini. Drżenie ziemi wzmogło się gwałtownie. Góra zatrzęsła się w posadach. Sam podbiegł do Froda, chwycił go w ramiona, wywlókł za drzwi. I tutaj, u progu ciemności Sam-mat-Naur, wysoko ponad równinami Mordoru, ogarnął hobbita taki podziw i taka groza, że zapominając o wszystkim, stanął osłupiały. Ujrzał bowiem na mgnienie oka wielką, wirującą chmurę, a pośrodku niej wieże i fortece potężne jak góry, wzniesione na wspaniałych cokołach ponad niezgłębionymi przepaściami, dziedzińce i bastiony, więzienia o murach nagich i ślepych jak skały, otwarte na oścież stalowe, niezdobyte bramy. Potem wszystko znikło. Wieże runęły, góry się zapadły. Ściany rozsypały się w proch i pył. Ogromne spirale dymów i słupy pary skłębiły się w powietrzu i wzbijały się coraz wyżej i wyżej, aż spiętrzona olbrzymia fala z postrzępioną dziko grzywą przewaliła się nagle i opadła z powrotem na ziemię. Wtedy dopiero przez cały ogromny obszar przetoczył się głuchy pomruk, potężniejąc do ogłuszającego huku i grzmotu. Ziemia drżała, równina wzdymała się i pękała, orot ruina chwiała się jakby podcięta u korzeni. Ogień tryskał z jej rozłupanego wierzchołka. Pioruny błyskawicami przeszywały niebo. Czarne strugi deszczu jak bicze smagały ziemię. I w to serce nawałnicy, z krzykiem, który wzbijał się ponad cały ten zgiełk, rozdzierając skrzydłami chmury, wtargnęły jak ogniste pociski na zgule. Aż porwane w wir walących się gór i rozszalałego nieba one także rozprysły się, spopieliły, zginęły. Koniec, Samie Gamgee, odezwał się głos tuż obok niego. Frodo, blady i zmęczony, był jednak znowu sobą. W oczach miał spokój, napięcie woli, szaleństwo i strach zniknęły z nich wreszcie. Frodo uwolnił się od brzemienia. U boku Sama stał jego ukochany pan z dawnych miłych dni w Hobbitonie.
— O mój panie kochany! — wykrzyknął Sam, padając na kolana.
Pośród ruin świata przeżywał w tej chwili najczystszą wielką radość. Zadanie zostało wykonane. Frodo ocalony. Taki jak dawniej. Wolny. Lecz potem wzrok Sama padł na jego okaleczoną i krwawiącą rękę.
— Pan jest ranny — powiedział. — A ja nic nie mam tutaj, żeby ranę przewiązać i opatrzyć. Wolałbym temu łajdakowi swoją łapę podarować aż po ramię. Ale już po nim. Nie zobaczymy go nigdy.
— Tak — odparł Frodo. — Czy pamiętasz słowa Gandalfa? Nawet Gollum może jeszcze przyczynić się do naszej sprawy. Gdyby nie on, nie mógłbym zniszczyć pierścienia. Cała wyprawa byłaby daremna, mimo że doszliśmy do celu z takim trudem. Przebaczmy więc Gollumowi. Zadanie wykonane. Wszystko skończone. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną, Samie. Tutaj, w ostatniej godzinie świata.